przegląd prasy.
W studio Antoni Opaliński.
Dzień dobry Państwu. Trzeba spojrzeć na to, co prasa europejska i brytyjska pisze o tym, co się wydarzyło w Rzymie, ale nie, przepraszam, nie w Rzymie, w Londynie oczywiście, co się wydarzyło w związku z Brexitem, ale zaczniemy od kontynentu. Co piszą media niemieckie na przykład? Berliner Zeitung: Europa dokonuje samoamputacji. Redaktor naczelny dziennika Berliner Zeitung Jochen Arms w tekście zatytułowanym Europa dokonuje samoamputacji napisał o wielkiej historycznej przegranej Wielkiej Brytanii, ale i całej Europy. Warto sobie dziś przypomnieć, że w ostatnim głosowaniu wcale nie chodziło o to, czy Brytyjczycy opuszczą Unię Europejską, ale jak to zrobią. Dalej autor stwierdza: odwleczenie Brexitu już nic nie zmieni, klamka zapadła. Europa dokonuje samoamputacji, osłabia się. Europa zapomniała, że dopiero z chwilą związania wspólnoty możliwe stało się wypracowanie porządku powojennego, tego, który zaprowadził na kontynencie porządek właściwy. Ciekawe, co Niemcy myślą, mówiąc porządek właściwy. 30 lat po upadku żelaznej kurtyny, 30 lat po upadku muru berlińskiego, kontynent znowu jest rozdarty na pół. Dlaczego? Dlatego, że ta europejska wspólnota jest dziś postrzegana wyłącznie jako wspólnota gospodarcza. I ma to miejsce nie tylko w Wielkiej Brytanii. Wspólnota wartości przestała być odbierana jako wartość, to godne ubolewania i historycznie błędne. ARD z kolei, Annette Dittert, korespondentka ARD w Londynie, pisze o premier Theresie May. Premier May sama odpowiada za chaos, który za lada moment ogarnie Wielką Brytanię. Niezależnie od tego, czy rozważymy przyjętą przez May strategię, taktykę czy dobro sojuszników, brytyjska premier popełniła wszystkie błędy, które tylko można było popełnić. W dzisiejszych czasach potrzeba przywódców politycznych, którzy z pokorą, urokiem i siłą perswazji będą w stanie zjednoczyć parlament i państwo. Theresa May nie przejawia jednak żadnej z wymienionych cech. Sama chętnie mówi o sobie Bloody Difficult Woman, sugerując, że pozostaje w tradycji żelaznej niezłomności Margaret Thatcher. May nie przeczytała chyba jednak do końca biografii swojej poprzedniczki, a jej koniec był straszny. Obalona przez własną partię, pozbawiona co do resztki złudzeń, opuszczała Downing Street zalana łzami. Theresa May również może spotkać podobny los, nawet jeśli stara się jak może odlec ten moment. W przeciwieństwie do Thatcher, May zostawi jednak swój kraj w zapaści. Podręczniki do historii raczej nie obejdą się z nią łaskawie. I jeszcze może tutaj jeden komentarz ciekawy znajdziemy, mianowicie Augsburger Allgemeine, Schadenfreude z Brexitu. Gregor Peter Schmidt na stronie internetowej Augsburger Allgemeine zatytułował swój komentarz: katastrofa Brexitu, nam też może się przydarzyć rządowy chaos. Autor zauważa oczywiście, że możemy na tych dziwnych wyspiarzy spojrzeć teraz z pewną dozą Schadenfreude, tylko że to, co właśnie spotkało Brytyjczyków, może i nas spotkać. Brytyjczycy oszaleli, z jaką łatwością, kiedy większość z nich opowiedziała się za Brexitem, przechodziło nam przez gardło to jedno stwierdzenie. Dziś możemy oczywiście z pewną Schadenfreude patrzeć na to, jak szaleni Brytyjczycy strzeli sobie sami bramkę. Kiedy królowa Elżbieta niedawno mówiła o strasznym roku, mając na myśli jakieś kryzysy w królewskich małżeństwach i pożar jednego z pałaców, to co można powiedzieć dzisiaj? Nowa brytyjska fala rozwodowa ciągnie się w poprzek politycznego spektrum kraju, a jego konstrukcja jest tyle trawiona przez ogień. No i potem autor stwierdza, że równocześnie takie coś może wydarzyć się również w innych krajach. To tyle media niemieckojęzyczne, a teraz oczywiście spojrzyjmy na to, co piszą Anglicy. Tu spotykam takie komentarze, które na przykład twierdzą, że co prawda rząd został w tym głosowaniu upokorzony ze względu na to, że część jego własnego zaplecza głosowała przeciwko niemu, ale wcale nie jest oczywisty wynik wotum nieufności, zwłaszcza, że tak ostre wystąpienie wczoraj lidera tego neomarksistowskiego, jeżeli nie powiedzieć marksistowskiego, właściwie lidera Partii Pracy, może spowodować, że jednak w strachu przed przekazaniem władzy takim ludziom konserwatyści przynajmniej w tym głosowaniu znów się zjednoczą, ale oczywiście nie jest to wcale jasne, nikt nie wie, co się wydarzy. Brytyjska polityka, no właśnie, tutaj na przykład polityk, w Politico, pan Tom McTagg pisze, że wbrew tej rzeczywiście ogromnej porażce na gruncie parlamentu, rząd może wbrew pozorom przetrwać. Tu wyraźnie eurokraci liczą na to, że jeszcze z tą premier May łatwiej się dogadają niż z tym, kto przyjdzie następny. Patrzymy na stronę BBC, we wszystkich jest napisane, że to jest ogromne upokorzenie. Jakie są możliwe scenariusze? Tutaj teraz w brytyjskich mediach takie są ładne rysuneczki, bo żyjemy w epoce obrazkowej, będzie wotum nieufności, czyli tak, jeżeli rząd wygra to wotum nieufności, no to będzie musiał znów przedstawić kolejny plan Brexitu. Jeżeli przegra, to do wyboru są takie sytuacje, że pani premier rezygnuje i nowy premier jest mianowany w tym momencie przez większość parlamentarną, czyli innymi słowy przez konserwatystów, albo jeżeli nie, no to mamy do czynienia po prostu z nowymi wyborami, które będą musiały być, 14 dni jest na to, żeby nowy rząd ewentualny dostał wotum nieufności. Zaglądamy na Times, nie ma bez Timesa oczywiście brytyjskich mediów. znów co będzie dalej. Tutaj jest mowa o tym, jak mógłby ewentualnie, gdyby były przyspieszone wybory, wyglądać rząd Partii Pracy. Nikt właściwie ciekawy, że w tych mediach brytyjskich jest bardzo dużo różnych komentarzy, ale nie ma w ogóle komentarzy na temat tego, jak może Brexit wyglądać. To znaczy, oni naprawdę sami tego nie wiedzą. Tak, tutaj są na przykład w takich mediach bardziej zbliżonych do konserwatystów. Jest oczywiście cały czas powtarzane, jest to słowo upokorzenie, ale jest też krytyka lidera Partii Pracy, jakby podkreślająca, że to nie jest żadna alternatywa dla nieudolnej pani May. I teraz jeszcze zajrzymy na jedną ze najstarszych gazet europejskich, The Spectator, o czym oni tutaj piszą. O, już nawet pojawiają się jakieś tutaj postulaty, żeby monarchia w jakiś sposób dołączyła do mediacji, jak Brytyjczycy, którzy są przyzwyczajeni do tego, że monarchia panuje, ale broń Boże nie miesza się w polityce, mówią, że ktoś z rodziny królewskiej ma tutaj do jakiejś mediacji się włączyć, to znaczy, że naprawdę sytuacja jest bardzo krytyczna. To może na razie tyle, chyba że mam jeszcze dalej szukać w brytyjskich mediach.
W brytyjskich mediach nie szukajmy, jest Maciej Jastrzębski, więc zajrzyjmy do mediów arabskojęzycznych.
Dzień dobry panom redaktorom, dzień dobry państwu. Zajrzymy do Al Arabii, która pisze, właściwie szuka pytania, odpowiedzi na pytanie, dlaczego Iran obawia się konferencji w Warszawie. Odpowiedź jest następująca, ponieważ uważa ją za wrogie działanie ze strony Waszyngtonu, zmierzające do zmobilizowania sił międzynarodowych wrogich Iranowi. Według rzecznika Rady Strażników Konstytucji Abbasa Alego Kadhadeja, USA chcą uczynić z całej Polski Fort Trump. Rzecznik wymienia polsko-amerykańską umowę na zakup systemu obronnego Patriot i chęć zakupu amerykańskiego gazu przez Polskę jako powody, dla których Waszyngton wybrał Warszawę na gospodarza konferencji. Natomiast sekretarz Najwyższej Narodowej Rady Bezpieczeństwa Iranu Ali Shahmani stwierdził, że jeżeli Trump, który mówi o sankcjach i wywieraniu nacisku na najwyższych szczeblach, organizuje taką konferencję, to świadczy to o tym, że jest na przegranej pozycji. Konserwatywne media irańskie również mocno skrytykowały konferencję. Gazeta Sopno zaproponowała irańskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych wydalenie polskiego ambasadora, a prorządowa Hamshahari przytoczyła słowa irańskiego ministra spraw zagranicznych Javada Zarifa, który nazwał konferencję hańbą ciążącą na Polsce. Dalej, wojsko jemeńskie strąca 6 dronów Huthich w ciągu 10 dni. Po strąceniu jednostek okazało się, że były wyposażone w ładunki wybuchowe irańskiej produkcji. A tymczasem w Kairze Mike Pompeo oskarża właśnie Huthich o nieprzestrzeganie zawieszenia broni. Natomiast o tym pisze już Al Jazeera, czyli agencja informacyjna z siedzibą w Emiratach Arabskich, która powiedzmy, że raczej sprzyja Iranowi. Tytuł artykułu jest następujący. Agencja Bloomberg nazywa przemówienie Mike'a Pompeo w Kairze chwalbą dla tyranów. Amerykańska agencja ostro skrytykowała przemówienie sekretarza spraw zagranicznych USA Mike'a Pompeo, nazywając je pełnym sprzeczności. W swoim przemówieniu na amerykańskim uniwersytecie w Kairze, nawiązując do wypowiedzi poprzedniego prezydenta USA wygłoszonego w tym samym miejscu, Mike Pompeo skrytykował blisko wschodnią politykę Baracka Obamy i wymienił jej najbardziej rażące potknięcia, a są to niedocenienie zajadłości radykalnego islamu, porażka w działaniach przeciw reżimowi Bashara al-Assada i brak wsparcia dla zielonej rewolucji w Teheranie. Pompeo stwierdził również, że Arabowie uznają amerykańskie wartości za fałszywe i hipokrytyczne. Sekretarz zapowiedział również, że USA zrobi wszystko, aby ani jeden irański żołnierz nie ostał się w Syrii, natomiast słowem nie wspomniał o pomocy humanitarnej, na przykład w Jemenie czy właśnie w Syrii. Dalej, drugi artykuł od Al Jazeera to Trump grozi zniszczeniem gospodarki tureckiej, a Turcja uznaje jego groźby za fatalną pomyłkę. Trump jest gotowy zrealizować swoje groźby, jeżeli Turcja zdecyduje się zaatakować Kurdów w Syrii, pisze Al Jazeera. Prezydent USA podkreślił konieczność zaistnienia strefy bezpieczeństwa o powierzchni 20 mil kwadratowych, nie wyjaśnił jednak, gdzie i kto ma ją tworzyć. Turcja odpowiedziała, że niemożliwym jest, by sojusznikami i partnerami Waszyngtonu byli terroryści, czytaje Kurdowie. Rzecznik prezydenta Turcji Ibrahim Kalin zatwitował, że Turcja oczekuje od USA wypełnienia zobowiązań partnerstwa strategicznego łączącego oba kraje. Kalin podkreślił również, że Turcja zwalcza terroryzm, a nie Kurdów, których chroni, tak jak pozostałych obywateli Syrii. Kontekstem dla tejże wymiany zdań jest wypowiedź prezydenta Turcji Recep Tayyip Erdoğana, w której zapowiedział przeprowadzenie ataku armii tureckiej na kurdyjskie terytoria w Syrii. Przy syryjsko-tureckiej granicy trwa ugrupowanie się oddziałów tureckich. A tymczasem w Syrii agencja rządowa, informacyjna agencja rządowa Sana pisze, że Syria gotowa jest do zwiększenia udziału irańskiej firmy w procesie odbudowy kraju. Syryjski premier Imad Khamis spotkał się z przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Narodowego i Polityki Zagranicznej Islamskiego Zgromadzenia Konsultatywnego Hishmatem Al-Fahtem Bishman. Podczas spotkania zdecydowano o zaciśnięciu relacji gospodarczych i poszerzeniu horyzontów w obliczu działań Zachodu wycelowanych w niezawisłość obu narodów. Podkreślono konieczność zintensyfikowania wymiany handlowej i stworzenia możliwości inwestycyjnych, zwłaszcza dla irańskich inwestorów w sektorze budownictwa w Syrii. Premier Syrii podkreślił, że jego kraj bardzo wysoko ocenia irańską pomoc w walce z terroryzmem i działania na rzecz niepodległego ludu syryjskiego. No i na zakończenie jeszcze taki akcent pozytywny, tak zwany high note. Powrót ponad 3000 rodzin do dzielnicy Al-Khalidiyya w Homsie. Rodziny te zostały w większości wygnane z Homsu w 2013 roku. Sana przytacza wypowiedź jednej z mieszkanek, która mówi następujące słowa. Na początku wzrosły ceny czynszu mieszkań, potem musiałam udać się na wygnanie, a w warunkach bezdomności i zubożenia musiałam trwać. Natomiast wraz z ogłoszeniem wyzwolenia dzielnicy i dzięki pomocy NGO-sów oraz organizacji humanitarnych odbudowujących mieszkania, postanowiłem powrócić do domu. Dziś pani Hansa Dandashi, siedząc w słońcu wraz ze swoją sąsiadką na chodniku przed swym mieszkaniem, cieszy się odzyskanym życiem.
I jeszcze taki jeden głos z dyskusji internetowej w brytyjskich mediach, który brzmi mniej więcej tak. Nie chcemy tego porozumienia, które wynegocjowała Theresa May, ale nie chcemy też wychodzić bez porozumienia. Nie chcemy, żeby Wielka Brytania, broń Boże, pozostała w Unii Europejskiej, ale też nie zgadzamy się na drugie referendum. Sami nie wiemy, czego chcemy, nie możemy już na nią patrzeć, ale on musi jeszcze raz przedstawić jakiś plan. Ta ona to oczywiście nielubiana już chyba przez nikogo, biedna brytyjska pani premier.
Która dzisiaj będzie ciąg dalszy w brytyjskim parlamencie. Jeszcze nie na zakończenie, bo za chwilę jeszcze będziemy mieli przegląd prasy francuskiej. Zbigniew Stefanik jest w Strasburgu. Poprosiliśmy, żeby opowiedział nam, jaka jest reakcja mediów brytyjskich, mediów francuskich na to, co zdarzyło się w Wielkiej Brytanii. A państwu teraz przypomnę albo powiem, że jest Kurier Wnet styczniowe wydanie. Wprawdzie wdarł się błąd i mamy styczeń 2018 roku jako datę. Oczywiście to jest styczeń 2019. Numer kuriera to 55, a w nim na pierwszej stronie bardzo ciekawy tekst Pawła Bobołowicza z szansę na prawosławie bez oblicza Moskwy. To oczywiście o tym, co zdarzyło się z Kościołem prawosławnym na Ukrainie. A teraz przy telefonie jest Zbigniew Stefanik, Strasburg. Dzień dobry panu.
Dobry wieczór dla państwa.
I co francuskie media piszą o tym, co zdarzyło się wczoraj w parlamencie brytyjskim?
Otóż francuskie media podkreślają, iż nie jest zaskoczeniem. Faktycznie wiele tygodników, dzienników informowało już wcześniej, że najprawdopodobniej dojdzie faktycznie do odrzucenia tutaj tej umowy z Unią Europejską. Tak więc francuskie media bardziej tonują nastroje, podkreślając, że właściwie jeszcze jest kilka rozwiązań, ale podkreślają również w tym samym czasie, iż właściwie rozwiązania są po stronie brytyjskiej. Tak więc coraz częściej komentatorzy francuscy rozważają możliwość kolejnego referendum, jak i możliwość przyspieszonych wyborów w Wielkiej Brytanii. Także pytanie pozostaje, czy to właśnie rząd pani May poprowadzi nadal tę dyskusję, ten proces, czy też będzie to już inny rząd, albowiem francuskie media dopuszczają do siebie możliwość, iż faktycznie być może, no już nawet dzisiaj okaże się, że pani May przestanie być premierem Wielkiej Brytanii, albowiem ma nastąpić w brytyjskim parlamencie głosowanie nad wotum nieufności dla pani May i jej rządu. Jednakże w tym samym czasie francuskie media stawiają pytanie, co stanie się, jeśli faktycznie nie dojdzie do Brexitu po wyborach do Europarlamentu, które nastąpią już w maju tego roku. Jaka więc będzie pozycja Wielkiej Brytanii? Czy Brytyjczycy będą jednak startowali w tych eurowyborach, czy też nie? Jednak francuskie media są bardziej zdania, iż tutaj nie należy ulec panice i że rozwiązania jeszcze są w zasięgu ręki. W tym samym czasie podkreślają, iż właściwie ta umowa, która została wynegocjowana, jest no, najlepszą umową, jaką mogła zaoferować Wielkiej Brytanii Unia Europejska. Co prawda Wielka Brytania będzie musiała sama się określić i postanowić, jakie będzie jej stanowisko w tej sprawie. Mówi się również we Francji o brytyjskim impasie. Z jednej strony Brytyjczycy chcą odejść z Unii Europejskiej, z drugiej strony nie są w stanie tego zrobić. Tak więc wiele zapytania, jednakże francuskie media bardziej tonują tony, nieżeli mówią o jakiejś sytuacji, która mogłaby nawoływać do paniki.
Czyli taki jest ton. Ton, który, w którym nic nie jest przesądzone. Media francuskie, tak jak i media polskie, tak jak i Antoni Opaliński, obserwują to, co dzieje się w Wielkiej Brytanii.
Faktycznie, jak już wspomniałem, wiele jeszcze możliwości jest w zasięgu ręki. Otóż najprawdopodobniej zdaje się, iż Brytyjczycy przedłużą ten termin dotyczący wyjścia z Unii Europejskiej, albowiem coraz nieprawdopodobne zdaje się wyjście Unii bez ich zdania 29 marca. Więc jednak takim pytaniem teraz kluczowym, przynajmniej w mojej opinii, jest, co stanie się po eurowyborach. Albowiem Wielka Brytania faktycznie sygnalizuje swój zamiar wyjścia z Unii Europejskiej, jednakże jeśli miałoby to nastąpić po eurowyborach, to co miałoby się stać z europosłami brytyjskimi, czy mieliby oni znowu zacząć w europarlamencie, czy mieliby oni zostać poza tym europarlamentem. Tak więc tutaj ta kwestia pozostaje otwarta i pytanie właśnie, co się stanie. Także można założyć, iż kwestia ta będzie rozstrzygnięta w nowym referendum. To zdaje się być prawdopodobne, ponieważ kiedy trwały głosowania, debaty na temat traktatu Unii Europejskiej z Wielką Brytanią dotyczącą Brexitu, wówczas trwały również protesty euroentuzjastów. Tak więc być może takim rozwiązaniem staną się faktycznie w sensie kolejne referendum, które rozstrzygnie tę kwestię definitywnie.
Zobaczymy. Dzisiaj w Strasburgu, w Parlamencie Europejskim, debata na temat Brexitu pewno będzie burzliwa, bo z udziałem i parlamentarzystów brytyjskich i z udziałem wszystkich innych, którzy mają coś do powiedzenia na temat tego, jaka będzie przyszłość Wielkiej Brytanii. Bardzo serdecznie.
Jeśli jeszcze można słówko, pan sobie pozwoli jeszcze słówko, to we Francji o tyle panuje spokój, albowiem obowiązują niezależne umowy brytyjsko-francuskie dotyczące no właśnie zwalczania nielegalnej imigracji, polityki obronności, walki z terroryzmem. Tak więc tutaj Francuzi raczej są spokojni, jeśli chodzi o Brexit. Jedyna kwestia, która pozostaje otwarta dla Francuzów, to kwestia eurotunelu, jego funkcjonowania po Brexicie. Jednak niezależne umowy, które są podpisywane właściwie od 2 lat pomiędzy Brytyjczykami a rządem francuskim, powodują, iż we Francji panuje względny spokój dotyczący Brexitu i tutaj niepokój nie jest czytelny czy też wyczuwalny.
Mają Francuzi inne powody do niepokoju, ale to już inna historia. Bardzo serdecznie dziękuję. W Strasburgu jest Zbigniew Stefanik, a my jesteśmy w Warszawie. Na zegarze godzina 8:18. Słuchają państwo Poranka Wnet. Maciej Jastrzębski, przegląd prasy arabskiej, Antoni Opaliński.
A jeszcze jeden ładny tytuł z brytyjskiej prasy, to jest z Timesa. Matthew Paris, taki znany konserwatywny raczej komentator, pisze, że czas, żeby parlament przejął kontrolę od politycznych zombie. Nie wiem, co to ma niby oznaczać, czy ma powstać jakiś nowy gabinet, ale fakt, że Brytyjczycy w tej chwili głównie wyżywają się w coraz bardziej efektownych tytułach w ciągu ostatnich 24 godzin, chyba świadczy o tym, że sami nie wiedzą, co będzie.
To był zespół Kwiat Jabłoni, a piosenka miała tytuł Niemożliwe. Słuchają państwo Poranka Wnet, na zegarze godzina już 8:22.
Wywiad Wnet.
I teraz spróbujemy zajrzeć przez dziurkę od klucza albo przez okno do Rosji, do tego, co dzieje się na Kremlu. Marek Budzisz, specjalista od spraw rosyjskich, ekspert od spraw rosyjskich, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Jak sytuacja w Europie, a w szczególności Brexit, jest opisywany w prasie rosyjskiej?
Brexit generalnie nie wzbudza wielkich emocji w Rosji, dlatego że elity rosyjskie patrzą przede wszystkim na kwestię związaną z polityką bezpieczeństwa. I to jest dla nich jakby najważniejszy element. Natomiast jeśli chodzi o współpracę gospodarczą, no to oni raczej mają podejście porozumiewania się z poszczególnymi państwami. Ich relacje z administracją Unii Europejskiej w Brukseli są nie najlepsze, tak trzeba to powiedzieć. Oni uważają, że Brexit niewiele zmieni, jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa w Europie i relacje Rosja, kolektywny Zachód. No i przyglądają się tym z zainteresowaniem. Ostatnio pojawiły się tam takie głosy, że no najprawdopodobniej zostanie przyjęta formuła o przedłużeniu całej procedury wychodzenia Wielkiej Brytanii o kolejny rok, po to, żeby jeszcze raz negocjować umowę.
Czyli Rosjanie już to wiedzą, że będą negocjacje dłużej trwały niż do 29 marca.
Nie, tam jest taki, oni się powołują na zapis umowy traktatu lizbońskiego, który przewiduje tego rodzaju możliwość i uważają, że w sytuacji, kiedy jest mało czasu, dużo spraw, że być może z takiej ewentualności się skorzysta.
Dużo mówimy na temat niejawnego wpływu rosyjskich służb na to, co się dzieje na świecie, na to, co dzieje się w Europie. Czy jest tak, że Rosjanie stawiają na rozpad Unii Europejskiej, bo wtedy dzieli rząd, łatwiej im będzie dominującą pozycję w Europie mieć?
Rosjanie w gruncie rzeczy tam się ścierają dwa punkty widzenia. Jeden punkt widzenia mówi właśnie o tym, że im Unia Europejska słabsza, tym Rosja silniejsza, bo to jest pewna relacja sił, to po pierwsze. Po drugie, im gorzej się dzieje w Unii Europejskiej, im więcej jest protestów ulicznych i nieporządków czy aktów terroru, tym łatwiej rosyjskiej propagandzie przedstawiać własny kraj jako być może nie najbogatszy, ale za to spokojny i bezpieczny. O tym wprost mówił na przykład w grudniu na spotkaniu z Radą do Praw Człowieka przy prezydent Putin, pytając retorycznie zgromadzonych obrońców praw człowieka, czy chcieliby, żeby w Moskwie były takie sceny jak w Paryżu. I to jest jeden pogląd. Drugi pogląd jest inny, mianowicie taki, że w gruncie rzeczy tam się też zastanawiają, czy silniejsza Unia nie będzie Unią nieco bardziej niezależną wobec Stanów Zjednoczonych. I w związku z tym, czy to nie otworzy jakiejś płaszczyzny gry politycznej, w której Rosja chciałaby uczestniczyć. Myślę, że ostateczna linia się jeszcze nie ukształtowała i elementy jednej polityki i drugiej są współobecne.
Powiedział pan, że to nie jest główny temat dyskusji na Kremlu, Brexit i sytuacja w Europie, a co teraz jest tym numer jeden, jeśli chodzi o politykę rosyjską?
Zdecydowanie numer jeden obecnie jest dyskusja w sprawie przyszłości wysp archipelagu Kurylskiego. Wczoraj się zakończyła wizyta ministra spraw zagranicznych Japonii, Toro, w Rosji. Spodziewane jest podpisanie umowy w trakcie wizyty prezydenta Putina w Japonii w czerwcu tego roku. I o tym się dużo mówi, przede wszystkim z tego powodu, że zdecydowana większość Rosjan jest przeciwko oddawaniu czegokolwiek. Tam już te partie systemowej opozycji dość stanowczo się wypowiadają przeciwko porozumieniu z Japonią. Armia zajmuje pozycję, moim zdaniem, taką bardzo niejasną i w gruncie rzeczy blokuje ten cały proces, bo proszę pamiętać, że od kilku miesięcy pojawiają się coraz to nowe doniesienia o... A to buduje się nowe koszary na Wyspach Kurylskich, a to lecą tam myśliwce bojowe, a Japończycy bardzo źle reagują na wszelkie przejawy aktywności wojskowej w archipelagu. Więc w tym sensie jest jakiś pat wewnętrzny w Rosji, większość Rosjan tego nie chce. Już odbywały się pikiety przed MSZ-em rosyjskim. Putin tego chce i część elity rosyjskiej, no i to jest pewien znak zapytania, jak cała ta sprawa będzie prowadzona. ostatnio wydaje się, że trochę zapalono, może nie czerwone, ale żółte światło, trochę spowolniono cały proces. Oficjalnie zwrócono Japończykom uwagę, że oni nieco zbyt szybko idą w tę stronę. No zobaczymy, bo to jest jakby kluczowa sprawa. Proszę pamiętać, że traktat pokojowy między Japonią a Rosją nie jest jeszcze zawarty, mimo tego, że od wojny już upłynęło wiele lat.
Ale w polityce jest zawsze coś za coś. Prezydent Putin nie wygląda na polityka skłonnego, żeby coś oddawać od tak sobie. Na czym ten interes Rosji polega?
Tam są przynajmniej trzy elementy. Po pierwsze, prezydent Putin podpisał już za swoich rządów dwie umowy, o czym się w Polsce mało pamięta, które regulują sporne kwestie granicy Rosji. Pierwsza to była umowa podpisana z Chinami do rozgraniczenia terenów na rzece Amur i on oddał część terytoriów rosyjskich Chinom, niedużą, ale oddał. I druga to była umowa z Norwegią dotycząca granicy na północy. I w tym sensie to byłby kolejny krok jakby porządkujący tę kwestię. Ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze przede wszystkim są sprawy związane z inwestycjami japońskimi w gospodarkę Dalekiego Wschodu. Rosjanie już od dłuższego czasu chcieliby te inwestycje ściągnąć, a Japończycy dość stanowczo blokują każdy projekt, choćby tak duży i dla nich też potencjalnie korzystny, jak gazociąg z Sachalina do Japonii. Japonia jest największym importerem gazu skroplonego w regionie i mogliby kupować relatywnie dużo taniej od Rosjan, ale nie robią tego, nie chcą, bo mówią, że najpierw rozwiążmy sprawę archipelagu kurylskiego. To jest pierwszy obszar. Drugi obszar trochę w tle, bo mimo deklaracji, gromkich deklaracji Kremla o strategicznym partnerstwie Moskwy i Pekinu, Rosjanie chcą zbudować układ nieco bardziej zrównoważony, bo mają świadomość tego, że potencjał Chin jest jakby przygniatająco na ich niekorzyść i w związku z tym uważają, że na Dalekim Wschodzie powinni zbudować takie porozumienie z Japonią oraz z Koreami, dlatego oni chcą uczestniczyć w tych rozmowach koreańskich, bo to pomoże zrównoważyć trochę tę nierównowagę. A w Azji Środkowej z kolei no, chcieliby porozumiewać się z Indiami, żeby też tam równoważyć przewagi chińskie. W związku z tym ta polityka jest wielowymiarowa.
A czy w polityce rosyjscy coś powiedzieli na temat tej konferencji dotyczącej Iranu, która będzie w Polsce w połowie lutego?
Jeszcze nie. To jeszcze jest troszkę za wcześnie. Proszę pamiętać, że Rosja miała bardzo długie wakacje, ferie zimowe, bo oni mają później święta. Oni dopiero w tym tygodniu wrócili do aktywnej pracy, zaczęły się ukazywać gazety, w związku z tym ta dyskusja jeszcze zapewne jest przed nami. Ale stanowisko Moskwy jest tutaj dość jasne, mianowicie ona chce zbudować układ uwzględniający interesy mocarstw regionalnych, do których zalicza prócz siebie również Turcję, również Iran, Arabię Saudyjską. I chce być takim zwornikiem wszystkich sił, łagodzącym te rozmaite sprzeczności, a przy tym poszerza swoją obecność tam ostatnio w Syrii. Tam ostatnio zapadła decyzja o powiększeniu tego kontyngentu wojskowo-policyjnego w Syrii. W związku z tym Moskwa tam coraz mocniej wchodzi.
Na miejsce Amerykanów, którzy się wycofują, wchodzą Rosjanie, którzy dbają o swoje interesy.
Znaczy, właśnie pytanie jest, czy Amerykanie się wycofują. Rosjanie nie do końca w to wierzą. Prezydent Putin w czasie konferencji prasowej grudniowej powiedział, że Amerykanie już 20 lat wycofują się z Afganistanu i póki co się jeszcze nie wycofali i niewykluczone, że tu będzie podobna sytuacja. Wcale nie są tacy szczęśliwi tym wycofaniem się, bo uważają, że wzmocnienie pozycji Turcji, a to się musi do tego sprowadzać, będzie powodowało, że Turcja mając silniejszą pozycję, będzie chciał realizować własne interesy, a to tylko Rosjanom utrudni to budowanie pewnej równowagi. Ale to jest jeszcze wszystko przed nami. To cały czas piłka w grze i musimy poczekać trochę na efekty.
To prawda, że ta piłka jest w grze i przez chwilę będzie na boisku w Warszawie. Myśli pan, że możemy się spodziewać, że na konferencję zostanie zaproszona strona rosyjska, że jakiś wysoki przedstawiciel rządu rosyjskiego też pojawi się w Warszawie, czy też nie?
Ja myślę, że zostanie zaproszona i nawet nie wykluczam, że się pojawi. Dlatego, że Rosjanie kierują się taką zasadą, że trzeba uczestniczyć w rozmowach, trzeba rozmawiać, trzeba negocjować. Raczej nie na szczeblu ministerialnym, tylko najprawdopodobniej na szczeblu wiceministra. Tak bym ewentualną obecność przedstawiciela dyplomacji rosyjskiej widział.
A czy w mediach rosyjskich, bo Rosjanie znają i dziennikarze rosyjscy przeszkoleni też znają taki wewnętrzny język dyplomacji, czyli aresztowanie chińskiego szpiega w Warszawie ma znaczenie, bo to jest symbol czegoś. Czy to zostało odnotowane w mediach rosyjskich?
To zostało odnotowane jako przejaw... No to trochę zależy też od nastawienia mediów. Niechętne Polsce uznały to za przyjazd takiej niesamodzielnej polityki Warszawy wobec Waszyngtonu. Nieco bardziej niezależne uznały to właśnie za przejazd samodzielnej polityki, ale w nurcie polityki amerykańskiej. Ja powiem jeszcze jedną rzecz, a mianowicie... Tam znacznie większym echem odbiła się wizyta wicepremiera Salviniego w Warszawie, dlatego że część mediów odnotowała to jako fiasko polityki rosyjskiej wobec Unii Europejskiej, polityki polegającej na wspieraniu tych sił nazywanych populistycznymi i prorosyjskimi. I Salvini rzeczywiście miał szereg wypowiedzi prorosyjskich i oni uważają, że interes europejski tych formacji jest większy niż skłonność do przyjaźni z Rosją. I rola Polski jest tutaj kluczowa, bo bez Polski nie można zbudować żadnego porozumienia w obrębie Unii Europejskiej, a Polska i polski rząd obecnie jest jednoznacznie tam odbierany jako antyrosyjski, mimo że u nas się różnie to ocenia, tam nie mają wątpliwości, że to jest rząd nie tylko antyrosyjskie, ale i w gruncie rzeczy decydujący o kierunku polityki Unii Europejskiej wobec Rosji. I to, że na przykład Salvini, który w czasie kampanii wyborczej wiele mówił o zniesieniu sankcji przeciwko Rosji, tego już nie mówi teraz. Mało tego, Unia nie znosi tych sankcji. No to w sporej części przypisuje się to aktywności Warszawy w Moskwie. Więc w tym sensie tu jest... To jest właśnie tego rodzaju konstatacja, że najprawdopodobniej nie uda się przełamać postawy państw Europy Środkowej, które są znacznie bardziej niechętnie nastawione wobec jakiegoś pojednania czy normalizacji z Rosją i opowiadają się za utrzymaniem sankcji. To dla polityki rosyjskiej jest jakby niezwykle istotne, bo albo będą dążyli do osłabienia i zmiany rządu w Warszawie, no albo będą musieli się pogodzić właśnie z sytuacją zamrożenia sankcji i polityki współpracy gospodarczej na niskim poziomie.
Nie, czyli jest jednak jakaś znacząca waga tego, co się dzieje w Warszawie z punktu widzenia Kremla?
Ja myślę, że dość decydująca. Oni oczywiście uważają, że to... Żebyśmy też nie przecenili naszych możliwości. Oni uważają, że decyzje w Unii Europejskiej zapadają w trybie konsensusu, gdzie trzeba ważyć racje różnych stron. I jest skrzydło prorosyjskie, no choćby na przykład składające się z polityków cypryjskich czy austriackich, bo już nie greckich. I jest skrzydło bardzo antyrosyjskie. Tu przede wszystkim Polska i Litwa. I kraje bałtyckie pozostałe mają najwięcej do powiedzenia i jest to centrum. Ale jeżeli są te dwa skrzydła, to one się znoszą. W związku z tym jest wtedy podejmowana decyzja o kontynuowaniu sankcji, a nie ma woli politycznej o odejściu od polityki sankcji. A z punktu widzenia Rosji, kontynuowanie sankcji przez najbliższe kilka lat, no to jest po prostu ograniczenie dosyć znaczące współpracy gospodarczej.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ekspert od spraw rosyjskich Marek Budzisz, kiedyś dziennikarz czynny, był gościem poranka w Net. Nie wiem, czy zna pan Andrzeja Potockiego?
Znam, pracowaliśmy razem.
I teraz Andrzej Potocki jest w Gdańsku i jest przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam, Andrzej, dzień dobry.
Dzień dobry, ale tutaj słyszę, że nie słychać. Już słychać jeszcze raz, możemy sobie powiedzieć dzień dobry i wtedy wszyscy słuchacze poranka wnet w dwóch stolicach i na www.wnet.fm usłyszą to. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry państwu i dzień dobry, Marku.
Dzień dobry, Andrzej, cześć, witam.
Dawno się pewno panowie nie widzieli, ale to nie o,
oj, tak.
nie o przyjaźni, tylko o tym, co dzieje się w Gdańsku. Przez chwilę porozmawiamy. Wiemy, że w sobotę będzie pogrzeb prezydenta Gdańska. Wiemy też, że PiS nie wystawi własnego kandydata w wyborach uzupełniających na prezydenta Gdańska. To jest oczywiste, ale dobrze, że wypowiedziana już informacja, tak powiedział prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. A jaka jest atmosfera w Gdańsku?
No, nastroje powoli uspokajają się. Odbył się marsz tak zwany przeciwko nienawiści, natomiast generalnie teraz, jeśli chodzi o zdanie zwolenników zmarłego prezydenta Adamowicza, używają oni między sobą takiego określenia, że zginął nasz prezydent, podkreślając to słowo nasz, i raczej nie komentują tego dalej. Marsz odbył się w milczeniu mimo niezbyt stosownych wypowiedzi przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, który taki w zawoalowany sposób, niepotrzebnie używając tego słowa, odgrażał się, że nienawiść nie zapanuje w Polsce, nie zapanuje w Europie, między zdaniami wskazując właśnie w domyśle na swoich przeciwników politycznych. I poza tym jednym zgrzytem reszta przebiegła w sposób wyważony, pokojowy, z zachowaniem powagi. Także te nastroje zdają się już powoli nastroje szoku, nastroje takiego nawet trochę przerażenia wydają się ustępować i następuje ta chwila takiej zwykłej ludzkiej refleksji w oczekiwaniu na pogrzeb. To tak można w skrócie by ocenić zachowanie się ogółu gdańszczan w dniu dzisiejszym, w dniu wczorajszym.
Znicze palone pod urzędem miejskim, znicze palone w miejscu, w którym zginął prezydent Paweł Adamowicz. I co, atmosfera powagi i solidarności, tak ją można nazwać?
No, jeśli chodzi ze strony, jeśli chodzi o zwolenników prezydenta Adamowicza, których jest oczywiście w Gdańsku większość, jak pokazały wybory samorządowe, to tak tą atmosferę można nazwać. I dlatego decyzja premiera Morawieckiego o przekazaniu urzędu komisarza w ręce wiceprezydent Gdańska oraz to, że nie będą wystawiać, że Prawo i Sprawiedliwość nie wystawi swojego kandydata, świadczą po prostu o bardzo rozsądnym podejściu do całej sprawy, a także o poszanowaniu zasad demokracji, bo jak wiadomo, demokracja w zasadzie opiera się na woli większości, a wola mieszkańców Gdańska, obojętnie jaka by ona nie była, wskazała na swojego przedstawiciela, prezydenta Adamowicza, z którym większość Gdańska się utożsamia. I taki jest fakt. I to rząd postanowił uszanować, a także wiodąca partia polityczna w Polsce, która ma największe poparcie, że zarówno jeśli chodzi o komisarza, jak i o wystawienie kandydata, to tutaj robimy krok wstecz. Robimy, mam na myśli, Prawo i Sprawiedliwość.
Teraz czekamy jeszcze na informacje, czy jak będą przebiegały te uroczystości pogrzebowe w najbliższą sobotę i czy miejscem spoczynku prezydenta będzie Bazylika Mariacka.
No to decyzja kościoła, czyli w tym przypadku arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia, i to bodajże on wskazał na Bazylikę Najświętszej Marii Panny, czyli główny kościół na Pomorzu, główny kościół w Gdańsku. Nawiasem mówiąc, największa sakralna budowla ceglana w Europie, z cegły, i tam ma być miejsce spoczynku właśnie prezydenta Adamowicza.
Zobaczymy, usłyszymy dzisiaj, jaka jest decyzja księdza arcybiskupa. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Trójmiasta, korespondencję z Gdańska. Andrzej Potocki, Tygodnik w sieci, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Na zegarze godzina 8:45, to może zapoznajmy się teraz z filozofią dramatu.